Studio Radia Kraków pani Urszula Tłomak, polonistka, krytyczka literacka i autorka koncepcji wydarzenia Norwid na dwa głosy, spacer urodzinowy. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Norwid dzisiaj. Dla kogo Norwid dzisiaj jest? Ja wiem, że pani jest pasjonatką Norwida i powie mi pani, że dla wszystkich.
Nie powiem
ale
tego.
Jak go podać tak, żeby zaciekawić?
Zacznijmy od tego, że właśnie nie powiem, że Norwid jest dla wszystkich i to może przekorna i trochę wywrotowa zupełnie teza, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że właśnie Norwid jest dla niektórych, zresztą on sam, jako poeta i człowiek, który zdawał sobie sprawę z tego, że nie trafia do wszystkich, nie chciał trafiać do wszystkich, nie chciał trafiać, powiedzielibyśmy teraz, pod strzechy, więc Norwida trzeba sobie znaleźć do niego klucz, ale trzeba sobie też zadać pytanie, czy się chce. Wiadomo, że zacznijmy od tego, że im mniej tam jest przymusu, a więcej dobrowolności, to tym jest szansa na to, że ta poezja będzie ciekawa i sama postać tego poety będzie też zajmująca. Ja nie jestem obiektywna, dlatego że Norwida regularnie po prostu czytam i zajmowałam się już z nim wcześniej, również na studiach. Natomiast teraz pracując w środku, próbuję go tak podać, jak właśnie
to tutaj pani... Norwida właśnie w
ośrodku Norwida, nomen omen, aby znaleźć jakieś takie elementy, które będą ciekawe również dla nas, współczesnych odbiorców, i aby podawać go też w sposób po prostu, nie mówię, że atrakcyjny i przez to jakoś spłaszczający, ale też wyciągać te tropy, które dla nas będą żywe. Więc zacznijmy od tego, że sama koncepcja spaceru wynika choćby stąd, że Norwid 24 września wszedł na świat 204 lata temu, więc też co roku staramy się w jakiś sposób to uczcić.
Ale... Niedawno obchodziliśmy rok dokładnie. Norwida przy okazji dwusetnych
urodzin, więc też urodzin. Organizowaliśmy w Ośrodku Kultury Norwida właśnie festiwal, gdzie też poprzez liczne nawiązania do twórczości, ale nie tylko poetyckiej, ale również właśnie rzeźbiarskiej. Norwid też był świetnym plastykiem, właśnie rzeźbiarzem, malarzem, grafikiem, więc łatwo też znaleźć jakąś taką linię porozumienia i też nawiązania z tą twórczością, z tą spuścizną, nie tylko właśnie literacką, ale i artystyczną. Natomiast dla mnie jest istotne też to, że właśnie Norwida tutaj chcemy raczej podać przez taki konkret biograficzny. I ten spacer będzie miał również taki charakter, że po części pokażemy fragmenty właśnie utworów, czy też Czarnych Kwiatów, czy właśnie wierszy, ale też poprzez właśnie również biografię, dlatego że ona nie jest znana. To też powiedzmy sobie wprost, że Norwid nie doczekał się takiej biografii z prawdziwego zdarzenia, mimo tego, że oczywiście wspaniałych norwidologów mamy sporo i mieliśmy, którzy Norwida odkryli od Zenona Przesmyckiego po Juliusza Gomulickiego i teraz poprzez współcześnie liczne ośrodki, których ta twórczość wciąż cały czas jest rozwijana, cały czas coś się odkrywa, to też nie jest tak, że ten rozdział został zamknięty. Natomiast takiej biografii właśnie, która by też pokazała ciekawy życiorys poety, po prostu nie mamy. Więc spacer będzie tylko też taką formą inspiracji, trochę wrzucenia pewnych tropów, też związanych z samą twórczością. No i też w takich niecodziennych, bym powiedziała, okolicznościach. Będziemy spacerować po Nowej Hucie. Zaraz też pewnie odpowiem, dlaczego ta Nowa Huta. Chociaż niektórzy z państwa być może wiedzą, dlaczego Nowa Huta i Norwid.
No to przypomnijmy.
To może właśnie ten epizod biograficzny oczywiście jest tutaj fundamentem tej koncepcji. Dlatego, że Norwid jako jeden z niewielu romantyków właśnie w Krakowie był. W tym też odwiedził prawdopodobnie opasu Cystersów. Być może wszedł też na kopiec Wandy. Wiemy też, że prawdopodobnie modlił się przed cudownym krucyfiksem w opactwie. No i też znaleźliśmy ślady, takie bezpośrednie oczywiście nawiązań do historii opactwa i też historii Krakowa. Choćby poprzez...
Twórczości.
Tak, chociaż poprzez dwa dzieła, dwa dramaty, Wanda i Krakus, które Norwid pewnie zainspirowany też właśnie tą wizytą bawił w Krakowie ponad 3 tygodnie, więc całkiem sporo. I oczywiście nie bywał tylko w Nowej Hucie, dzisiejszej Nowej Hucie, ale też odwiedził Bibliotekę Jagiellońską, był na Wawelu, oglądał choćby nawet wybór Króla Kurkowego w Ogrodzie Strzeleckim, czy właśnie spacerował po rynku i też w jakiś sposób właśnie ten folklor krakowski odcisnął się na pewno na jego twórczości. Też jakby nawet sporządził relacje z tej podróży. To nie było też nic takiego niespodziewanego dla romantyków, gdyż właśnie w opacie Cystersów biło serce polskości niejako, więc była to to taka peregrynacja swojaków po swojszczyźnie, jak zwykli badacze określać.
Spacer urodziną Zwy nazywa się Norwid na dwa głosy i nie do końca chodzi chyba o głosy Anny Hojwy i Urszuli Tłomak, które poprowadzą ten spacer.
Też, dlatego największym wyzwaniem dla nas właśnie było połączenie jakby tutaj takich właśnie tych dwóch głosów, czyli z jednej strony chcemy też opowiedzieć po prostu o Norwidzie głosem przewodnickim, więc Ania Hojwa i właśnie ja będziemy absolutnie też sobą, ale przede wszystkim chciałyśmy też przedstawić dwie kobiety, które Norwida znały i które były bardzo dla niego ważne. Maria Trębicka, która była przyjaciółką poety i taką powiernicą przynajmniej do 1856, też wspomnę dlaczego do tego akurat roku, i Maria Kalergis, wielka dama i wielka miłość Norwida.
Pani Urszula nam zdradziła, że chodzi po pierwsze o dwie osoby, dwie przewodniczki, które to poprowadzą wydarzenie, Anna Hojwa i właśnie tu obecna Urszula Tłomak, ale z drugiej strony też dwie postaci, dwie kobiety bardzo ważne w życiu Norwida, z których jedna, Maria Kalergis, przeszła do historii jako pianistka, która złamała Norwidowi serce, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo zubażające, jeśli chodzi o tę postać i niepełne, bo to wybitna kobieta, która gdyby nie była kobietą, to pewnie od małego byśmy się o niej uczyli.
Zdecydowanie. Nawet trudno mi, nie wiem od czego zacząć, dlatego jej biografia jest tak inspirująca, jest tak bogata i też nieszczęśliwa, tak jak właśnie tutaj sobie już zaczęłyśmy rozmawiać. Maria Kalergis urodzona, no z jednej strony fortunnie, bo z rodu znamienitego właśnie niemieckiego arystokraty Fryderyka Nesselrode, ale też bardzo szybko wydana za mąż, za człowieka, który no nie kochała i w której też był bardzo zaborczy i zazdrosny, więc bardzo szybko doszło do separacji. Natomiast ta separacja z jednej strony ją uwolniła, prawda, no bo też w ogóle na tamte czasy separacja to jest też czymś, jednak rozwiązanie dosyć bym powiedziała dla niej korzystne i to też pozwoliło, że była niezależna finansowo, dlatego że Jan Kalergis spłacił Marii wysokie alimenty, ona też właśnie miała z nim córkę, więc w jakiś sposób ta niezależność finansowa pozwoliła, że ta kobieta bardzo dużo podróżowała po Europie, znała wszystkie znamienite osoby, jeżeli chodzi o artystów, jeśli chodzi o muzyków. No brała właśnie lekcje u samego Chopina, który ją chwalił, że rzeczywiście była niesamowicie zdolną uczennicą.
Była świetnie wykształcona,
znała kilka języków, oczywiście całą tą etykietę i wszystko to, co powinna odebrać, ale to nie dzięki ojcu, ani nie dzięki matce, z którą, która też no, bardzo szybko się rozstali, jej rodzice właśnie. I ona zdobyła wykształcenie w Petersburgu u wujostwa u Karola Nesselrode. Więc tam też to, co powinna panna dobrze urodzona wiedzieć i potrafić, to absolutnie wykorzystała. Ale też miała taki dar charyzmatyczny do tego, aby zjednywać sobie ludzi. Bardzo wrażliwa właśnie artystycznie, muzycznie i też wykorzystywała to. Teraz byśmy po prostu powiedzieli, że była menadżerką kultury, właśnie taką mecenaską, zupełnie nowoczesną. I oprócz właśnie tego Ferenca Liszta, który od początku był jej bardzo tutaj przyjacielem, ale też którego wspierała, był Wagner. Po drodze oczywiście odkryła Demoniuszkę, co też niewiele osób wie, że też starała się go tutaj wypromować i nawet zorganizowała koncert, aby zdobyć środki na jego karierę. I na przykład też Helenę Modrzejewską, którą promowała. Więc wykorzystała też swoje i byśmy powiedzieli teraz kontakty i uzdolnienia. Natomiast właśnie ten epizod norwidowski, dla norwidologów to właśnie była ta, która serce złamała, do której Norwid, no można powiedzieć, za nią tęsknił i kochał przez całe życie. Natomiast no jest to absolutnie też krzywdząca etykieta, dlatego że Maria nie była, myślę, nawet świadoma tego, że znaczy z jednej strony na pewno była świadoma tego uczucia, które się rodziło.
Inteligentną kobietą jednak.
Natomiast w listach, które przeczytałam, które wysyłała do swojej miłości, bo też właśnie nie powiedziałam o tym, że Maria w tym samym czasie, w którym Norwid zakochał się w niej, ona kochała się w zupełnie innym mężczyźnie, też dla niej niedostępnym, więc to był w ogóle zupełnie zwariowany trójkąt. W Adamie Potockim, dokładnie. Człowieku, który przez to, że była po separacji, była też kobietą, no po przejściach, tak byśmy teraz powiedzieli, nie była dobrą partią. I tu rodzice, absolutnie rodzina Potockich nie zgodziłaby się na taki mezalians wręcz, chociaż no, była też szlachetnie urodzona, ale w kontekście właśnie jej przygody w pierwszym małżeństwie. Więc chodzi o to, że ona nie było nawet sposobu, żeby ona przyjęła to uczucie Norwida, chociaż no właśnie odbyli bardzo dużo pięknych podróży we Włoszech. Byli na Capri, na Wezuwiu, Wezuwiuszu, w Pompejach, Sorrento. I tam w ogóle wcześniej prawdopodobnie już mieli kontakt w Warszawie, ale jakby ten romans, mówię w kontekście Norwida, to uczucie do Marii Kalergis wybuchło właśnie
ale
w tych okolicznościach.
Ale to było coś więcej niż tylko uczucie.
Myślę, że to było wielkie, no właśnie, to była wielka miłość, którą po prostu, no Norwid zakochał się jak sztubak. Zupełnie wybrał najbardziej nieosiągalną kobietę w Europie i tam ulokował swoje uczucia. Więc tutaj jest bardzo, bardzo takim romantykiem, taki jak stereotypowo zdarza nam się myśleć, że właśnie wzdychał do kobiety, która po prostu nie była dla niego osiągalna. Maria Kalergis dla Norwida była tym, kim była Maryla Wereszczakówna dla Adama Mickiewicza, bądź Ludwika Śniadecka na przykład dla Słowackiego, czyli obiekt westchnień, obiekt, który, no może westchnień, to inaczej bym powiedziała. To znaczy Norwid wykonał też bardzo dużo jej rysunków, bardzo dużo jej właśnie portretów, w ogóle postacie kobiece, które występują w twórczości Norwida, w dramatach, poematach, wierszach, są inspirowane również właśnie wielką damą, piękną, nieosiągalną, która też jest jakby zaklęta, jak ja bym teraz tutaj zacytowała Norwida, w umarłe formuły, czyli w jakąś etykietę salonową, w coś, co ją nie pozwala jej też być w pełni sobą. I Norwid to widział. I to jest jeden z takich dla mnie przyczynków do tego, że Norwid widział ją bardziej w tym uwikłaniu, niż
w spętaniu,
niż rzeczywiście ona sama sobie z tego zdawała sprawę. Chociaż zdawała sobie, bo tak mówię, ta nieszczęśliwa miłość do Adama Potockiego, o czym wspomniałam, ale też właśnie to drugie małżeństwo z jednej strony bardziej udane niż pierwsze, ale to też było coś, co Maria okupiła też długotrwałą depresją. No, miała takie ataki właśnie czarnej melancholii, gdzie zamykała się w czterech ścianach, nikogo nie wpuszczała. Prawdopodobnie właśnie chorowała na chorobę dwubiegunową, na cyklofrenię. Nikt wtedy oczywiście tego nie potrafił tak zdiagnozować.
Ale miała też okresy manii?
Miała okresy właśnie takiego wielkiego pobudzenia. Wtedy właśnie otaczała się ludźmi, wyprawiała, prawda, koncerty. Jak mówię, no, przyciągała też najbardziej znamienitych artystów europejskich. Podróżowała już pod koniec życia też między Warszawą a Baden-Baden, więc miała okresy takiego ogromnego, byśmy powiedzieli teraz, pobudzenia i też takiego zamknięcia, właśnie wyciszenia, gdzie nie dopuszczała właśnie nikogo. Więc z jednej strony wielka kobieta, artystka, która no też miała swoją właśnie jakby taką czarną kartę biografii, prawda? I smutku, który się za nią również ciągnął.
A ta druga, Maria Trębicka?
Marią Trębicką będę ja i wybrałam sobie tę postać. Ona też jest, no, jest takim, można powiedzieć, no tak jak żartobliwie nieraz się przyszło, ma się zwyczaj określać, że kobiety się dobierają, czy te wyrachowane kobiety wybierają kobiety brzydsze od siebie, żeby bardziej błyszczeć, więc Maria Trębicka też czasami została w taki niesłuszny sposób określana, że była po prostu damą do towarzystwa, była kobietą, która nawet współcześnie określali jako mniej atrakcyjną.
Nie natomiast przyćmiewała swoją płcią, prawda?
Absolutnie. Więc też nie uważam, że Maria Kalergis z taką premedytacją dobierała sobie towarzyszkę, ale rzeczywiście zawsze podróżowała z jakąś damą, z jakąś taką właśnie kobietą, która jej asystowała w tej podróży. I Maria Trębicka, tu też będzie to bardzo krzywdzące, jeśli zamkniemy ją tylko w takiej etykietce po prostu damy do towarzystwa. Była kobietą też szalenie inteligentną, która była tłumaczką literatury francuskiej i angielskiej. To ona na przykład tłumaczyła książki Dziwne losy Jane Eyre, którą oczywiście wtedy jeszcze by wydana ta książka była pod pseudonimem, nie? Bo nie Charlotte Bronte się tutaj nie afiszowała z tą książką. Więc ona tłumaczyła na pewno bardzo dużo. Teraz byśmy powiedzieli, że takiej literatury popularnej. Bardzo też dużo publikowała wierszy. Ona sama też nie przyznawała się, sama siebie przyćmiewała, mówiąc, że to taka drobnica literacka i nie dbała o to, żeby tą spuściznę później po sobie jakoś uporządkować. Więc jej na przykład wiersze były najczęściej publikowane właśnie w czasopismach ówczesnych, XIX-wiecznych i zupełnie rozproszone. Natomiast Maria Trębicka zaprzyjaźniła się z Norwidem też właśnie w 1944 i on też przez długi czas w Berlinie opiekował się nią, gdy złamała sobie rękę podczas przejażdżki konnej. Więc tutaj też pokazał się jako taki bardzo czuły, wrażliwy przyjaciel. Natomiast przez to, że była towarzyszką jego, prawda, miłości, jego obiektu westchnień, no to też korespondując z nią niejako wyciągał informacje o Marii Kalergis.
A czy Maria Trębicka miała szczególną predylekcję do Norwida?
Tego do końca nie wiemy, dlatego że zachowały się wiersze też dedykowane Marii Trębickiej, ale przede wszystkim listy, które wysłał Norwid do Marii Trębickiej, natomiast te wysyłane w drugą stronę ich nie mamy. I chodzi o to, że nie do końca wiemy, w jaki sposób ona do niego pisała. Wiem, że na pewno go ceniła. Wiemy, że bardzo też dużo utworów, właśnie jak wspomniałam, jej dedykował, też podarował jej rękopis Szczesnej, poematu i Nocy Tysięcznej Drugiej, komedii. Wysłał jej właśnie ten jedyny potem też, jak chciał wydać, to prosił, aby mu odesłała. Na pewno rozmawiali na tematy właśnie literackie. Bardzo dużo w ogóle tam jest też pewnych takich, byśmy powiedzieli teraz, recenzji, które sobie tam wzajemnie się nimi obdzielają. Natomiast nie wiemy, co było po stronie tutaj Marii Trębickiej. Wiemy niestety, że Norwid, i tutaj nawiązuje do tego, co obiecałam powiedzieć, w którymś momencie jakoś tak zupełnie fortunnie, kiedy już, no, oczywiście, że Maria Kalecz zdecydowanie, no, nic z tego już nie miało być i to Norwid zrozumiał, oświadczył się listownie Marii Trębickiej. I ten jakiś taki niefart i nietakt, bym powiedziała, łagodnie rzecz ujmując, spowodował, że też ta korespondencja później jakoś tak się urwała. Czy tam doszło też do jakichś innych jeszcze wątków? Ja mam jakby podejrzenie jakich, że gdzieś tam ta duma Norwida została urażona i nie tylko w tym właśnie epizodzie oświadczeń nietrafionych, a Maria Trębicka już wówczas była w takiej relacji, powiedziałabym, bardziej już, no nie intymnej, ale jakiejś takiej właśnie romantycznej z Felicjanem Faleńskim, z pisarzem. Więc po prostu z tego już też, no, nie miało prawa, no, nic powstać więcej.
No trochę za długo czekał.
Tak, no i też jakby Maria Trębicka wcześniej jakby wylewał się tak w jej kołnierz, można by wypłakiwał się.
No mężczyźni czasem tak mają.
Więc to było zupełnie fortunne. I tu dla mnie jest, to jest o tyle cenne, że pokazuje Norwida, który bardzo mocno odżegnywał się od takiej romantycznej spuścizny, estetyki, również tematycznej, jako też człowieka, no, z krwi i kości, który rządzą, prawda, takie emocje, czasami bym powiedziała zupełnie rozbieżne i takie nawet autodestrukcyjne.
Ależ piękny spacer nam się szykuje. Pewnie dużo więcej będzie szansa wyciągnąć i z
mamy taką nadzieję.
Pani Urszuli Tłomak i z pani Anny Chojwy 5 października. Przypominam, godzina 11:00, Ośrodek Kultury Norwida w Krakowie. Spacer się szykuje piękny. Norwid na dwa głosy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.